Rozdział 38. Auraya zapięła cyrkle i wróciła do Lejarda, wciąż leżącego na podłodze i oplątanego kocem. Uśmiechnęła się do niego z góry. Odpowiedział uśmiechem i poczuła jego dłoń, ściskającą ją za kostkę. Jego myśli były pełne tęsknoty. Żałował, że nie może zostać z nim dłużej, że nie będzie jej tutaj, kiedy obudzi się rankiem. Wiedział jednak, że nie wolno im tak ryzykować. Wszyscy tutaj wiedzieli, że te krótkie wizyty w środku nocy poświęcone są sprawom oficjalnym, myślał. Zjawia się nocą, bo jest zbyt zajęta, albo nie chce, żeby nowa tkaczka snów na stanowisku doradcy wiedziała, że ciągle konsultuje się ze mną. Westchnął i pomyślał o Arlej. Wszyscy w to wierzą, oprócz dwóch osób. Auraya zmarszczyła brwi. Jego uśmiech zniknął, gdy zrozumiał, że czytała mu w myślach. Poczuła, że puszcza jej kostkę. Arlej wie o nas, powiedziała. Tak. Auraya przygryzła wargę. To może się okazać niewygodne. Ktoś zajmujący tak wysoką pozycję w Somreju i wśród tkaczy snów prawdopodobnie prędzej czy później spotka kogoś z białych. Jedna przypadkowa myśl Arlej i ich romans zostanie odkryty. Możemy jej ufać, nic nie powie. Przyjrzała mu się w skupieniu. Nie jesteś tego całkiem pewny. Skrzywił się i usiadł. Koc zsunął się z jego nagich ramion. Niepokoi się obecnością Mirara w moim umyśle. Wspomnieniem łącza? Auraya wzruszyła ramionami. Dlaczego? Zawahał się. Nie zauważyłaś, odwrócił wzrok. Nie odzywa się, kiedy tu jesteś. Auraya potrząsnęła głową. To, co mówił, nie miało sensu. Kto? Mirar, albo echo jego osobowości w moim umyśle. Czasami do mnie mówi. Parę razy mówił przeze mnie. Przyjrzała się dokładniej i zaczęła rozumieć. Ta manifestacja wspomnień Mirara przemawiała niekiedy, korzystając z głosu Lejarda. Niepokoiło go to. Trudno się dziwić. Bał się, że ją zniechęci. Zawsze mi się udawało odzyskać kontrolę, zapewnił. Jasne. Rozumiem, czemu cię to niepokoi. Ale dlaczego martwi też Arlej? Powinna się cieszyć z kontaktu z dawnym przywódcą. Chodzi o to... Zawahał się. Nie przeszkadza ci to? Zapytał niepewnie. Auraya wzruszyła ramionami. To tylko wspomnienia. Okazały się całkiem przydatne. To, co opowiedziałeś mi o Sije, było bezcenne. Odwrócił się i wyczuła, że nadal jest wzburzony. Mnie to martwi, powiedział. Jemu się nie podoba, że jesteśmy razem. Twierdzi, że zagrażamy mojemu ludowi. Te słowa trochę ją zraniły. Jakaś część Lejarda jej nie chciała. To nie całkiem prawda, tłumaczyła sobie. Te wspomnienia pochodzą od człowieka, który nienawidził i bał się bogów i który na ich rozkaz został zabity przez Jurana. Oczywiście, że budzę w jego umyśle echo trwogi. Nie zgadzam się z nim, rzekł Lejard. Więc się z nim kłócisz? Spojrzał na nią zdziwiony. Tak, ale niekiedy tu jesteś. Uśmiechnęła się z ulgą. To znaczy, że dobrze na ciebie działam? Kąciki jego ust uniosły się lekko. Tak. A jednak wyczuła wahanie. Zajrzała głębiej i zrozumiała. Poddanie się tej drugiej osobowości także przyniosłoby ukojenie. Czasami było kuszące. Usiadła i objęła go ramionami. W takim razie będziemy z nim walczyć. Pomogę, jak tylko potrafię. Kiedy tylko skończy się wojna, dodała. Możesz zaczekać tak długo? Przeczesał palcami jej włosy. Czekałbym wieki na jedną chwilę z tobą, uśmiechnęła się. Znowu się robisz romantyczny. Musisz czekać tylko jeden dzień, nie wieki. Jutro w nocy znowu tu będę. Pochyliła się i pocałowała go. Wargi miał ciepłe. Zbudziły się miłe wspomnienia. Chciała go dotknąć, ale się opanowała. Odsunęła się i wstała. Lepiej się ubierz i mnie odprowadź. Zrobił nadąsaną minę, ale zaraz się uśmiechnął i odrzucił koc. Nagi zaczął podnosić z podłogi swoje rzeczy. Patrzyła, jak się ubiera. Było w tym coś równocześnie fascynującego i otrzeźwiającego. Zupełnie jakby z ubraniem wkładał na siebie zwykłą tożsamość. Kiedy skończył, odprowadził ją do wyjścia niczym troskliwy i pełen szacunku gospodarz. Miło było znów cię zobaczyć, Aurajo z Białych, powiedział oficjalnym tonem. Skłoniła głowę. Jak zawsze mam nadzieję. Przekaż moje uszanowania starszej tkaczy snów, Arlej.
Na pewno.
Odsunął klapę namiotu i wypuścił Auraję. Blask lampy wylał się z wnętrza, oświetlając ciemne bryły innych namiotów. Potem klapa opadła i zapanowała ciemność. Spojrzała na niebo i skoncentrowała się na świecie wokół siebie. Teraz było to już takie łatwe. Ściągnęła magię i przesunęła się w górę. Chłodny wiatr mierzwił jej włosy. Kilka kosmyków, mokrych jeszcze po szybkim myciu w misie wody, chłodziło szyję. Wysuszyła je magią. Wznosiła się wyżej i zobaczyła światła obozu. Czy rzeczywiście było ich więcej niż zwykle, czy tylko to sobie wyobraziła? Sięgnęła po więcej magii, stworzyła tarczę, by osłonić ciało od wiatru i pomknęła w stronę obozu. W krótkim czasie jej podejrzenia się potwierdziły. Zobaczyła sunącą między namiotami linię pochodni. W miejscu, gdzie linia się rozszczepiała, przy granicy obozowiska, zauważyła stawiane namioty. Przybyli nowi żołnierze. Z pewnością wojska Torenu. Podlatując bliżej, spostrzegła cztery jasne postacie przed namiotem narad. Przed nimi stała niewielka grupka, a światło lamp odbijało się od obfitości lśniącego metalu i błyszczących tkanin. Jedna z postaci stała o kilka kroków przed resztą. Berro, król Torenu. Dlaczego Juran mnie nie wezwał, kiedy przybyli? Zawisła nad rozmawiającymi. Docierał do niej głos króla. Uznała, że niegrzecznie byłoby przerywać, więc wysłała komunikat do Jurana. Juran, mam do was dołączyć? Drgnął zdziwiony, po czym spojrzał w górę. Tak, odpowiedział. Kiedy dam znak? Usłyszała, że coś mówi, a potem wezwał ją dyskretnym skinieniem. Opadła ku ziemi i wylądowała obok Majre. Król wytrzeszczył na nią oczy. Popatrzył w niebo, jakby się spodziewał, że zobaczy jakąś konstrukcję, z której zeskoczyła. A potem znów spojrzał na nią. Aurajo, odezwał się Juran. O ile wiem, spotkałaś się już z królem Berro zaraz po swoim wyborze. Tak, potwierdziła. To przyjemność znowu widzieć waszą wysokość. Król odetchnął głęboko i wyraźnie się opanował. Jestem zaszczycony ponownym spotkaniem, Aurajo z Białych. Niezwykle szybko i pewnie podjęłaś obowiązki wiążące się z twoją pozycją. Słyszałem o twoim darze lotu, ale aż do tej chwili nie całkiem wierzyłem w te opowieści. Uśmiechnęła się i wykonała znak kręgu. Bogowie zsyłają nam to, co potrzebne, byśmy mogli spełniać ich wolę. Zerknął w bok, a ona przekonała się z satysfakcją, że jego myśli kierują się ku Sije. Przypominając, że bogowie ofiarowali jej dar lotu, zasugerowała, że być może zrobili to, by mogła przekonać Sije do przymierza z Białymi. Miała nadzieję, że dwa razy się zastanowi, nim spróbuje opóźnić wycofanie toreńskich osadników z terenów Sije. Żaden monarcha nie ośmielał się sprzeciwiać bogom. Król zwrócił się do Jurana. Maszerowaliśmy w najszybszym tempie, jakie mogli utrzymać moi żołnierze, aby dołączyć do was na czas. Jesteśmy, o ile wiem, dwa dni drogi od przełęczy. Czy będziemy mogli odpocząć? Juran zmarszczył czoło. Mogę wam obiecać tylko krótszy marsz jutro. Twoi żołnierze będą mieli więcej czasu na odpoczynek, kiedy dotrzemy już do przełęczy. To wystarczy. Ty także jesteś zmęczony, stwierdził Juran. Za późno już, by omawiać plany wojenne. Jeśli się zgodzisz, jutro wyruszę z tobą i przekażę wszystko, o czym dyskutowaliśmy i co postanowiliśmy. Berro uśmiechnął się z ulgą. Zgodzę się z radością i dziękuję. Juran kiwnął głową i wykonał formalny znak kręgu. A zatem porozmawiamy rankiem, wasza wysokość. Król odpowiedział takim samym gestem i odszedł wraz z grupą arystokratów. Auraya spojrzała na czwórkę białych. Juran wydawał się uspokojony, Diara zrezygnowana, Rian i Majre chyba zadowoleni. Przynajmniej już dotarli, mruknęła Diara. Danłejczycy są na przełęczy i zastawiają pułapki. Kiedy się do nas przyłączą, będziemy poważną siłą. Pozostali pokiwali głowami. Majre i Rian oddalili się. Diara przystanęła jeszcze na moment, nim ruszyła w stronę obozu Genrian. Widząc, że Juran nie odchodzi, Auraya podeszła. Coś się stało? Zapytał. Byłam zdziwiona, że mnie nie wezwałeś. Odetchnął z ulgą. Majre powiedziała, że jesteś na powietrznym patrolu, że wylatujesz tak już od kilku nocy i że lepiej ci nie przeszkadzać. Właściwie to jestem trochę zaskoczony, że nic nie mówiłaś. Auraya wzruszyła ramionami. To taki mój sposób krążenia po pokoju, kiedy nie mogę zasnąć. Uśmiechnął się, ale nagle spoważniał. Ale pamiętaj, że skutki braku snu mogą pojawić się nagle, kiedy najmniej się ich spodziewasz. Nie sądzę, żeby mimowolna drzemka wyszła ci na zdrowie, gdybyś akurat była w powietrzu. Nie, skrzywiła się. Nie bardzo, ale nie wahaj się mnie wzywać, kiedy tylko będę potrzebna. Oczywiście. Teraz lepiej pójdę się położyć, stwierdziła. Spojrzała na niego. Ty też. Westchnął. Tak, masz rację. Odwróciła się. Słysząc ziewnięcie, zerknęła jeszcze przez ramię i zobaczyła, jak Juran zasłania dłonią usta. Może będzie mógł zasnąć spokojniej, skoro przybyli wreszcie Torańczycy. Emeral obudziła się gwałtownie. Przez moment czuła narastającą panikę. Czyżby ktoś zaatakował karawanę? A potem tlące się jeszcze wrażenie braku powietrza ożywiło pamięć i znowu napłynął sen. Sen o wieży. Poczuła nagłą irytację. Czy tkacze snów stali się tak niedokształceni, że nie mogli nauczyć tego kogoś, by nie nadawał dookoła swoich snów? Dobrze się czujesz, Nefryt? Emeral spojrzała na gwiazdkę. Do tarnu Rozei przyniesiono dla niej siennik i gwiazdka całkiem skutecznie udawała, że rana jest poważna, ale nie potencjalnie śmiertelna. Niestety, ponieważ dziewczyna była prawie zupełnie uleczona, szybko nudziła się leżeniem. Czasem Emeral udawała, że zasypia, by uciec od jej paplania. W tej chwili dziewczyna przyglądała jej się z troską. Zły sen, nic więcej, odparła Emeral. A co ci się śniło? Chyba nie padająca wieża. Emeral zamrugała zdziwiona. Czemu pytasz? Gwiazdka wzruszyła ramionami. Kilku moich klientów mi o tym opowiadało, że wiele razy mieli ten sam sen. Dużo? Nie wiem, nie mówili. Emeral pokręciła głową. Chodzi mi o to, czy dużo klientów ci opowiadało o tym śnie. Gwiazdka zastanowiła się przez chwilę. Trzech, może czterech. Czyli ty też go miałaś? Emeral przytaknęła. Pierwszy raz? Nie, śnił mi się już wcześniej. A o co w nim chodzi? Jest wieża i ona pada. Gwiazdka uśmiechnęła się. Chodzi mi o to, czemu ludzie mają ten sam sen. Co to oznacza? Znaczenie snu zależy od śniącego. zacytowała Emerald. Zmarszczyła brwi, zastanawiając się nad możliwością, że sen przedstawia śmierć Mirara. Coś tu nie pasowało. Dać się zmiażdżyć pod budynkiem, gwiazdka zadrżała. Paskudna śmierć. Emerald z roztargnieniem pokiwała głową. Jeśli śniący śnił o śmierci Mirara, to nie mógł przeżywać własnych doświadczeń. Przeżywał doświadczenia Mirara. Żeby to było możliwe, musiał mieć wspomnienia łącza z jego śmierci, a więc ktoś musiał być z nim połączony, kiedy umierał. To niesamowite. Sama myśl o tym budziła lodowate dreszcze. Nic dziwnego, że śniąc nie potrafił się powstrzymać od przeżywania tego snu znowu i znowu. Może to znaczy, że biali ulegną? Sny to nie przepowiednie, gwiazdko, upomniała ją Emerald. W każdym razie nie ten. Ten jest historyczny. Doświadczenia konającego Mirara musiały być przekazywane od jednego tkacza snów do drugiego przez minione stulecie. A teraz z umysłu potężnego tkacza były nadawane do każdego człowieka dostatecznie obdarzonego, by odbierać sny. Ciekawe, czy to jest świadome. Może ktoś próbuje przypomnieć światu, kto zabił Mirara? Nefryt! Emerald uniosła dłoń, by uciszyć gwiazdkę. Bogowie uczynili Mirara męczennikiem. Ten sen bez wątpienia trafia też do umysłów kapłanów i kapłanek. Oczywiście bogowie próbują to powstrzymać. Muszę ci coś wyznać, odezwała się cicho gwiazdka. Powiedziałam, może nie mogą. Może ten śniący jest chroniony, ale przez kogo? Kogoś potężnego, nieprzyjaciela bogów. Przez Pentadrian. To możliwe. Powiedziałam Rozei, że mnie uzdrowiłaś magią. Emerald spojrzała gniewnie. Co takiego? Warknęła. Gwiazdka zadrżała. Przepraszam, jęknęła. Wyciągnęła to podstępem. Dziewczyna wyglądała na przestraszoną. Emerald natychmiast pożałowała swej ostrej reakcji. Złagodniała. Oczywiście, Rozea jest sprytna i potrafiłaby podstępem wyciągnąć od kupca jego statek. Tak się właśnie zastanawiałam, czemu nagle jest taka miła. Nigdy sobie nie radziłam z dochowywaniem sekretów, przyznała się gwiazdka. Emerald przyjrzała się jej uważnie. Wyczuła dosyć, by wiedzieć, że to wyciąganie podstępem raczej nie było trudne. Co teraz powinnam zrobić? Odejść stąd. Emerald uśmiechnęła się. Skoro Rozea wiedziała już, że jest czarownicą, nie warto było tego ukrywać. Mogła bez trudu odebrać należne sobie pieniądze, siłą, jeśli to konieczne. Ale kiedy już karawana dogoni wojsko, Rozea z pewnością opowie o czarownicy, która ją okradła. A ta historia może zwrócić uwagę kapłanów. Nie, po prostu odejdę. Pieniądze nie są warte takiego ryzyka. A jednak wciąż czuła się głupio zobowiązana, by jak najdłużej ochraniać dziewczęta. Gdy tylko karawana zbliży się do armii i Rozea wynajmie nowych strażników, będą stosunkowo bezpieczne. A potem? Emerald wróciła do myśli o śniącym, osłanianym przez Pentadrian. Nie snuła żadnych planów poza tymi, by uciec kapłanowi, potem z Porinu, a teraz z Zantuzu. Może poszuka tego śniącego. Może on czy ona będzie w stanie zaoferować Emerald ochronę przed bogami i ich sługami. Jeśli to ma oznaczać przyłączenie się do Pentadrian, niech tak będzie. Z tego, co wiem, mogą przecież wygrać tę wojnę.